Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zarekomendować jedną z nowych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Książkę Witolda Śmiśniewicza pod tytułem Na pierwszej linii. Kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz. Opowieść o jednym z pionierów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Myślę, że tak jak ta książka, również miejsce, z którego do Państwa mówię, jest związane również z kapitanem inżynierem Tadeuszem Śmiśniewiczem. Jest miejscem szczególnym, dlatego że znajdujemy się w Pionkach, gdzie powstawała przed II wojną światową państwowa wytwórnia prochu. Kapitan Tadeusz Śmiśniewicz był jednym z budowniczych państwowej wytwórni prochu i osady miejskiej, która powstawała wokół tego zakładu. Tu między innymi, proszę Państwa, widzimy budynek kasyna urzędniczego, swego rodzaju centrum kultury, które służyło pracownikom PWP przed II wojną światową i służy społeczności Pionek do dzisiaj. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem wyjaśnić, dlaczego Instytut Pamięci Narodowej wydał tę właśnie publikację. Powodów jest kilka. Po pierwsze, Instytut Pamięci Narodowej w ramach swojej misji ustawowej realizuje działania na rzecz przywracania pamięci o ważnych wydarzeniach z dziejów Polski, związanych z walką o wolność, niepodległość naszego kraju, związaną z oporem Polaków przeciwko okupantom, zaborcom, przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. I dlatego ta książka doskonale jest wpasowana w tego rodzaju priorytet badawczy, priorytet wydawniczy Instytutu Pamięci Narodowej. Albowiem kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz był przedstawicielem pokolenia Polski Niepodległej, a więc tego pokolenia, które walczyło o przywrócenie, o odbudowę niepodległego państwa polskiego przed I wojną światową, potem w czasie I wojny światowej i wreszcie już po odrodzeniu niepodległej Polski w czasie walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Co więcej, Tadeusz Śmiśniewicz włączył się następnie w działalność pokojową, w pokojową pracę na rzecz Polski, państwa polskiego, pracując w polskim przemyśle zbrojeniowym. Był z wykształcenia chemikiem, specjalistą od materiałów wybuchowych i w ten sposób budował zręby polskiego przemysłu zbrojeniowego, budował zręby polskiej gospodarki i dzięki takim ludziom jak Tadeusz Śmiśniewicz Polska przed wojną również rozwijała się cywilizacyjnie, goniąc państwa Zachodu. Proszę Państwa, dlaczego ta książka jest jeszcze moim zdaniem istotna? Przede wszystkim jest to praca nieszablonowa. Z jednej strony jest pracą w pewnym sensie naukową, ale jest to również reportaż historyczny, jest to również wspomnienie Witolda Śmiśniewicza, autora, o swoim ojcu. I jest to również swego rodzaju świadectwo Witolda Śmiśniewicza, który przed wojną mieszkał w Pionkach, przed wojną dorastał jako jeszcze chłopiec i zapamiętał bardzo wiele szczegółów z tamtych czasów. Ta książka jest również bardzo interesująca, ponieważ autor wykazał się bardzo wieloma zaletami jako badacz. Po pierwsze, jest to książka zrobiona bardzo obiektywnie, uczciwie. Książka, w której autor zarysował kontekst historyczny biografii swojego ojca. I dzięki temu każdy z czytelników może łatwiej zrozumieć, jak wyglądała najnowsza historia Polski. Może zrozumieć, w jakich warunkach Polacy walczyli o niepodległość, potem próbowali ją umacniać, a potem, kiedy przyszła II wojna światowa, stanęli po raz kolejny do walki przeciwko okupantom. Tadeusz Śmiśniewicz zresztą właśnie w czasie II wojny światowej zginął, poległ, pracując na rzecz polskiego państwa podziemnego, prowadząc czy współorganizując podziemne wytwórnie materiałów wybuchowych produkujące granaty i i materiały wybuchowe na rzecz Armii Krajowej. I wreszcie, proszę Państwa, ta książka zasługuje na uwagę z powodu osoby samego autora, pana Witolda Śmiśniewicza. On badał biografię swojego ojca przez 30 kilka lat. Zaczął w połowie lat 80. Sam musiał sobie radzić w Polsce komunistycznej, radzić jako syn byłego bohatera wojny 20 roku, jako syn przedwojennego sanacyjnego, jak mówiono wtedy, oficera. I w związku z tym jego egzystencja też nie była łatwa. Dopiero kiedy przeszedł na emeryturę, mógł zająć się badaniem losów swojego ojca i poświęcił temu ponad 30 lat swojego życia. Stąd ta książka, po pierwsze, emanuje autentyzmem, jest zrobiona bardzo rzetelnie, według reguł warsztatu naukowego historyka, a poza tym, proszę Państwa, przedstawia nam spory kawałek najnowszej historii Polski, oglądanej przez pryzmat losów jednego człowieka, kapitana inżyniera Tadeusza Śmiśniewicza.
Szanowni Państwo, witam w bardzo ważnym dla mnie dniu promocji mojej książki na pierwszej linii, wydanej z staraniem oddziału Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej przez wydawnictwo IPN. Mam tę książkę przed sobą. Dziękuję panu dyrektorowi Markowi Krzysztofikowi za decyzję o wydaniu tej książki i wszystkim, którzy do jej wydania się przyczynili. Dziękuję serdecznie recenzentom, panu doktorowi habilitowanemu Krzysztofowi Kosińskiemu, profesorowi Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i doktorowi habilitowanemu Marcinowi Kruszyńskiemu, profesorowi Lotniczej Akademii Wojskowej. Państwu Joannie i Zbigniewowi Dyszczykom dziękuję za rzetelne opracowanie tekstu i dobrą współpracę. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do pana profesora doktora habilitowanego Marka Wierzbickiego za wnikliwą ocenę moich wspomnień, co pozwoliło na nadanie im ostatecznego kształtu oraz zarekomendowanie ich do wydania. Pan profesor Wierzbicki zaangażował się w pomoc dla mnie na wszystkich etapach prac nad książką. Panu profesorowi zawdzięczam niezwykle cenną przedmowę do wspomnień, w której stwierdził, że ich zasadnicze przesłanie pozostaje w zgodzie z najwyższym celem Instytutu Pamięci Narodowej, jakim jest odtworzenie pamięci o dokonaniach poprzednich pokoleń na polu walk o niepodległość Polski oraz jej kultywowanie, zwłaszcza z myślą o edukowaniu kolejnych pokoleń Polaków. Zostałem już przedstawiony. Dodam, że mam 93 lata, z zawodu jestem ekonomistą, pracowałem w przemyśle maszynowym i elektronicznym. Ostatnie kilkadziesiąt lat zajmowałem się najnowszą historią Polski, a w szczególności życiem i działalnością ojca. Dziś prezentowana książka jest ukoronowaniem tych prac. We wstępie opisałem, jak doszło do napisania tych wspomnień. Od pierwszych lat powojennych chciałem dowiedzieć się czegoś o konspiracyjnej działalności ojca w czasie hitlerowskiej okupacji, bo w domu nie mieliśmy wątpliwości, że musiał w niej brać udział, choć nam nie zdradził nic ze swych tajemnic. Zabrał je ze sobą, ginąc jako więzień więzienia Gestapo Pawiak w Warszawie od kul hitlerowskiego okupanta. W pierwszej okresie powojennym Polski, zwanym okresem stalinizacji, działalność Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zostały wykreślone w historii kraju. Po roku 1956, kiedy zaczęły ukazywać się publikacje ich dotyczące, także nie znaleźliśmy publikacji, w których wymieniona byłaby osoba Tadeusza Śmiśniewicza. Nie dowiedzieliśmy się też niczego od znajomych, wśród których spodziewaliśmy się, że byli tacy, którzy mogli z nim współpracować. Ojciec został jakby wykreślony historii. Dopiero po 40 latach, w 1987 roku ukazał się w prasie wywiad, w którym został wymieniony jako jeden z trójki konspiratorów, inżynierów wytwarzających w 1940 roku bomby termitowe z opóźnionym zapłonem, służące do sabotażu, który rozwinął utworzony do bezpośredniej walki z okupantem Związek Odwetu Armii Krajowej. 5 lat później, w 1992 roku, w wyniku moich metodycznych już poszukiwań, otrzymałem ze Studium Polskiej Podziemnej przy Instytucie imienia generała Władysława Sikorskiego w Londynie list, relację porucznika K. Janiny Żurawskiej, pseudonim Joanna, w okresie wojny kierowniczki łączności wewnętrznej służby uzbrojenia Komendy Głównej ZWZ AK pod kryptonimem Leśnictwo, w którym zawarte zostały informacje o działalności ojca jako instruktora doradcy technicznego państwowej, pierwszej wytwórni materiałów wybuchowych AK w Warszawie. Do wytwórni utworzonej w pionie saperów Komendy Głównej ZWZ AK i Związku Odwetu został on skierowany przez szefa służby uzbrojenia, ówczesnego podpułkownika Wojska Polskiego Jana Szypowskiego, pseudonim Leśnik, którego przed wojną był najbliższym współpracownikiem przy budowie Wojskowej Wytwórni Amunicji nr 3. W ukrytej w piwnicach domu przy ulicy Asfaltowej na warszawskim Mokotowie w wytwórni kilkanaście osób AK-owców rozpoczęło wytwarzanie według instrukcji inżyniera Śmiściewicza materiału wybuchowego szedytu. Wytwórnia działała od początku 1941 do stycznia 1943 roku. Gdy Gestapo wpadło na jej trop, trzeba było ją zlikwidować. Ojciec wraz z innymi konspiratorami z Asfaltowej kontynuował produkcję w drugiej wytwórni w piwnicy małego domku, tym razem na peryferyjnym Grochowie przy ulicy Pułtuskiej 14. Działalność tej wytwórni przerwało jego aresztowanie 13 kwietnia 1943 roku. Po historycznym odkryciu na podstawie relacji Janiny Żurawskiej w wyniku dalszych poszukiwań pełen obraz konspiracyjnej działalności ojca otrzymałem dopiero 15 lat później, w 2007 roku, przez rozszyfrowanie na podstawie ujawnionego źródła jego pseudonimu hrabia, jakim posługiwał się w służbie uzbrojenia Armii Krajowej. W tym okresie dobrze już poznałem akowską produkcję materiałów wybuchowych. Otóż po upadku wytwórni szedytu przy ulicy Pułtuskiej 14 nowe wytwórnie prowadzili nowi kierownicy dwutorowo w gestii Wydziału Saperów Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej w powiązaniu ze Związkiem Odwetu, a następnie KEDYW-em oraz Służbie Uzbrojenia Komendy Głównej. Produkcja materiałów wybuchowych kruszących była znaczącą częścią rozwiniętej na szeroką skalę przez Armię Krajową produkcji uzbrojenia. Szedytem wypełniano zwłaszcza granaty ręczne, a wśród nich sławne Filipinki i Sidoliwki, które stanowiły ważną część uzbrojenia żołnierzy Armii Krajowej. Szedytu wytworzono około 65 ton, a granatów około 400 tysięcy, co stanowi znaczną ilość jak na warunki konspiracyjnej produkcji. Wyniki moich badań, poszukiwań ojca uwieńczone zostały sukcesem. Teraz już wiedziałem, kim był on w konspiracyjnej walce o niepodległość. Na początku XXI wieku kilka moich opracowań o ojcu i konspiracyjnej produkcji zostało opublikowanych. Jednocześnie podjąłem ważną decyzję gruntownego poznania całego życia ojca i opisania go. Tak zrodziły się dziś wydane wspomnienia. Zacząłem spisywać to, co udało mi się wydobyć z pamięci. Obok spraw, które wydawały się ważne, cisnęło się, żeby je zapisać, wiele szczegółów, z których obok tych, które ukazywały ojca, sporo było moich przeżyć i wrażeń. Pierwsze zapamiętane wydarzenia z mojego życia to czas, gdy miałem blisko 5 lat, to jest około roku 1932. Odtąd zaczęła się moja historia z ojcem, trwająca ponad 10 lat. Wiele zapamiętałem z rodzinnego domu. Ojca i matkę, którzy na co dzień organizowali życie moje i siostry Haliny w najdrobniejszych szczegółach. Równocześnie przez całe życie ojca poznawałem jego pracę, jego środowisko, wydarzenia, w których uczestniczył i wielu ludzi, współpracowników, szefów, kolegów i przyjaciół. Ojciec miał bowiem cechę dzielenia się swoimi sprawami z najbliższymi. Całe życie wprowadzał mnie w swój świat i go objaśniał. Dzielił się wspomnieniami z przeszłości, dzięki czemu poznałem nieco epizody z jego walk. Byłem wielokrotnie w jego miejscach pracy. Poprowadzał mnie po tajemniczej, ukrytej w lesie jego fabryce prochów bezdymnych w Fionkach. Zabierał mnie ze sobą w głąb kilkusethektarowego, również leśnego terenu budowanej wytwórni amunicji nr 3. Pokazywał też inne fabryki. Objaśniał niestrudzenie, co się w nich dzieje. Wprowadzał do biur różnych instytucji, banków, a nawet do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przedstawiał mnie wielu osobom, z którymi współpracował lub załatwiał sprawy. Byłem świadkiem jego rozmów, także z robotnikami i robotnicami przy maszynach. Zdawałem sobie sprawę, że moja pamięć obejmuje tylko część życia ojca i może być niedoskonała, chociażby ze względu na wiek. Niewiele wiedziałem o okresie dzieciństwa i młodości ojca oraz walk o niepodległość. A więc u progu XXI wieku podjąłem badania historyczne dotyczące życia ojca od samego początku. I były to studia nie tylko o ojcu, ale dotyczyło tych wątków najnowszej historii Polski, w których on znalazł swoje miejsce. O pochodzeniu, dzieciństwie i młodości Tadeusza Śmiszniewicza zachowały się zapisy we własnoręcznie sporządzanych życiorysach oraz we fragmentarycznych kronikach zapisów rodzinnych. Osobowe dokumenty ojca w Centralnym Archiwum Wojskowym obejmują okres od 1905 do 1933 roku, a więc działalność niepodległościową od najmłodszych lat, walkę w 1. Brygadzie Legionów i w Polskiej Organizacji Wojskowej, służbę w odrodzonym Wojsku Polskim, aż do oddelegowania do pracy w przemyśle zbrojeniowym i przejścia w stan spoczynku. O pracy ojca w przemyśle, w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach i Wojskowej Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie wiedzę własną uzupełniłem z poznanych publikacji. Pisanie wspomnień rozciągnęło się na około 10 lat. Zapis, który powstał, nazwałem tekstem roboczym. Początkowo miał służyć pamięci rodzinnej i ewentualnemu złożeniu w archiwum, ale gdy w toku tych prac poznałem ojca, jak mi się wydawało, dość dobrze, doszedłem do wniosku, że jego cechy osobiste i dokonania kwalifikują go do grupy polskich inteligentów, która życie poświęciła dla walki o niepodległość i budowę państwa polskiego II Rzeczypospolitej. Biorąc ponadto pod uwagę jego zaangażowanie na tak specyficznym odcinku gospodarki i obronności, jakim jest produkcja zbrojeniowa, nabrałem przekonania o konieczności upamiętnienia jego osoby przez wydanie moich wspomnień. Realizację tego zamierzenia zawdzięczam panu profesorowi Markowi Wierzbuckiemu, co podkreśliłem na wstępie. Dzięki wskazaniom zawartym w jego recenzji tekst roboczy, o którym mówiłem, przepracowałem i powstała z tego dziś prezentowana książka. Kim był Tadeusz Śmiszniewicz? Odpowiedź na to pytanie powinien dać zapis jego życia w książce dziś prezentowany. Pisząc te wspomnienia, starałem się ukazać osobę ojca i życie naszej najbliższej rodziny, nie oszczędzając słabych stron. Powiem jeszcze, Szkoda, że zachowało się niewiele zdjęć ojca właśnie oraz trochę zaledwie kopii dokumentów związanych z jego działalnością. Ale te, które zostały opublikowane, sądzę, że w istotny sposób wzbogacają mój opis. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania do publicznej wiadomości moich wspomnień w formie dziś przedstawionej książki. Zwracam się do przyszłych czytelników. Tych, którzy sięgną po moją książkę i ją przeczytają. Chciałbym, aby ona przyniosła jakąś korzyść starszym refleksji o minionych latach, a młodym garść wiedzy o niedawnej historii Polski i doświadczeń życia bohatera. Dziękuję za uwagę.